Gość dnia.
Gościem dnia jest dzisiaj pani profesor Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozmowę poprowadzi Szymon Taranda.
Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry państwu.
Europejski Bank Inwestycyjny wspiera Ukrainę praktycznie od pierwszego tygodnia wojny. W ubiegłym roku bank wypłacił 1,7 miliarda euro. Na jakie cele to finansowanie zostało przeznaczone?
Europejski Bank Inwestycyjny jest obecny na Ukrainie od wielu, wielu lat. Jeszcze przed wojną mieliśmy portfel ponad 7 miliardów euro różnych projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych, edukacyjnych, digitalizacyjnych. A w ubiegłym roku to 1,7 miliarda euro. To jest przede wszystkim pierwsza transza 668 milionów euro. To są takie krytyczne potrzeby w zakresie infrastruktury mieszkaniowej, drogowej, kolejowej. To była ta pierwsza transza wypłacona w zasadzie kilka już tygodni po rozpoczęciu wojny. I w kolejności 350 milionów euro to jest kwota wypłacona Ministerstwu Regionów i Rozwoju Infrastruktury. I tutaj finansowaliśmy najpilniejsze potrzeby socjalne, czyli naprawa systemów grzewczych, modernizacja, naprawa systemów ocieplania budynków, ale wiele, wiele również innych potrzeb w regionie. 650 milionów euro to jest finansowanie dla Ukraińskiej Agencji Dróg Ukrtodor i Ukraińskie Koleje. To są najpilniejsze naprawy w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, tabor kolejowy i co bardzo istotne, również finansowanie udrażniania ruchu na przejściach granicznych. Około 50 milionów euro to jest finansowanie ukraińskiego dystrybutora energii Ukrenergo, czyli tam naprawy z sieci energetycznej, sieci dystrybucji, dostarczania energii do gospodarstw domowych i temu podobne. Więc podsumowując, można powiedzieć, to są transze elastyczne, czyli takie, gdzie strona ukraińska mogła w sposób elastyczny dostosowywać finansowanie do bieżących, pilnych potrzeb, ale z drugiej strony nakierowane głównie na sektor transportowy, plus do tego oczywiście finansowanie potrzeb takich municypalnych, czyli infrastruktura na przykład w terenach, które były wyzwalane przez Ukraińców i dostarczanie podstawowych takich usług mieszkańcom.
Ukraina będzie też wymagać wsparcia podczas odbudowy. Wiele takich projektów w zasadzie już się rozpoczęło albo już się o nich poważnie myśli. W jaki sposób Europejski Bank Inwestycyjny będzie się w nie włączał?
No dzisiaj oczywiście jesteśmy w bardzo aktywnym dialogu ze stroną ukraińską, czyli z jednej strony przygotowujemy finansowanie, przygotowujemy instrumenty finansowe, które będą elastyczne i będą też dostosowane do tych potrzeb i priorytetów, które strona ukraińska zgłasza. A dzisiaj po stronie ukraińskiej priorytety to jest głównie sektor energetyczny, czyli modernizacja, rozbudowa, dostarczanie energii plus transport. W środę, nie dalej jak w środę, Rada Dyrektorów EBI podjęła taką decyzję na temat nowego instrumentu finansowego. To jest fundusz powierniczy, który będzie finansował projekty na Ukrainie i fundusz ten będzie dedykowany nie tylko do krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale również będzie możliwość partycypacji w tym funduszu przez inne kraje, kraje EFTA czy też kraje spoza Europy. W ramach takiej platformy koordynacyjnej G7 rozmawiamy o partycypacji w tym funduszu przez różnych kontrybutorów, w tym nie tylko publicznych, ale też i prywatnych. Można tam partycypować. I do tego funduszu również Rada Dyrektorów zatwierdziła właśnie w środę dodatkowo 100 milionów euro na doradztwo, czyli na pomoc taką doradczą w zakresie opracowania, przygotowania projektów inwestycyjnych przez stronę ukraińską. Wiemy o tym, że sytuacja jest bardzo trudna na Ukrainie i chcielibyśmy bardzo aktywnie włączyć się w przygotowanie projektów. I te 100 milionów euro to będzie bezpośrednie takie wsparcie strony ukraińskiej po to, żeby przygotować projekty, dokumentację techniczną, administracyjną, po to, żeby można było potem bardzo sprawnie te środki wypłacać.
EBI wspiera też te kraje Unii Europejskiej, które przyjęły ukraińskich uchodźców. Jakie środki trafiły do Polski? Jakie do innych krajów? Ile zostało wydanych na Podkarpaciu, na przykład w Rzeszowie? No i na jakie cele wydano i wydaje się te pieniądze, na przykład tu, lokalnie?
Wiemy o tym, że skutki wojny na Ukrainie oczywiście rozlały się nie tylko na całą Europę, ale również mają swoje odzwierciedlenie w gospodarce światowej. Wiemy o tym, że energia czy żywność w trakcie tej wojny wielokrotnie były używane jako broń. Więc nasz bank w tej chwili bardzo aktywnie włącza się w finansowanie programów na terenie Unii Europejskiej, zwłaszcza takich krajów jak Polska, gdzie właśnie możemy mówić o milionach już uchodźców, które przeszły ten szlak z Ukrainy do Polski. I stąd program taki Solidarity Package, taki pakiet solidarnościowy, który został uchwalony w ubiegłym roku przez Radę Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. To jest 4 miliardy euro cały pakiet, z czego 2 miliardy euro to jest wsparcie dla Polski. W ramach tych 2 miliardów euro wspieramy Polskę poprzez Fundusz Solidarnościowy realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Głównie finansowanie samorządów, czyli tych bezpośrednio, którzy przyjmują uchodźców. I pan pyta, jakie projekty? No to jest głównie zapewnienie takich podstawowych usług, czyli medycznych, edukacyjnych, ale też mieszkaniówka, czyli te wszystkie potrzeby, które są bezpośrednio związane z przyjmowaniem uchodźców. Wiemy, że samorządy są bardzo obciążone tym dodatkowym ruchem właśnie uchodźców z Ukrainy i dlatego też bank ma na celu zapewnienie tego takiego finansowania pomostowego, solidarnościowego po to, żeby ta infrastruktura okazała się wystarczająca.
EBI finansował i finansuje też inwestycje w polskie miasta i regiony. Jakiego rzędu są to środki? No i jak zmieniają oblicze tych miast i regionów?
W ubiegłym roku Europejski Bank Inwestycyjny zainwestował w Polsce 5,5 miliarda blisko euro w całości. Natomiast na rozwój miast i regionów, czyli ten taki filar, o którym w banku mówimy, że to jest zrównoważony rozwój miast i regionów, to jest 3,2 miliarda euro w Polsce. Głównie te środki są przeznaczane na rozwój infrastruktury miejskiej. Bardzo dużo miejskiego transportu, czyli pracujemy z samorządami w zakresie rozwoju tak zwanego zrównoważonego, zielonego transportu, niskoemisyjnego, który z jednej strony jest przyjazny dla klimatu, dla środowiska, ale z drugiej strony też i o tym warto mówić, ponieważ wydaje się, że dość rzadko to jest podkreślane. To jest transport, który również jest przyjazny dla pasażerów, czyli to jest transport niskoemisyjny, ale również bezpieczny. Również na przykład dostosowany dla osób niepełnosprawnych, dla osób z małymi dziećmi. To jest transport, który również jest smart, czyli na przykład zarządzanie infrastrukturą transportu miejskiego i drogową w systemie transport publiczny, parking, dojazd prywatny, czyli zapewnienie tej możliwości przesiadania się z transportu własnym autem emisyjnym na transport publiczny i w jaki sposób można te dwie rzeczy pogodzić, czyli na przykład dojazdy do pracy. Więc to są nasze cele, które bardzo często są przedmiotem rozmów z samorządami. A w Rzeszowie, jeśli pan pyta o lokalnie, co robimy, bardzo dobrym partnerem banku jest miasto Rzeszów i tu bardzo wiele projektów realizujemy w Rzeszowie i z właśnie miastem. W ubiegłym roku podpisaliśmy taką umowę na pożyczkę ramową, to jest 350 milionów złotych dla Rzeszowa, na tak zwany program inwestycyjny. Czyli w ramach tego programu jest wiele projektów i pracujemy w ten sposób z władzami miasta, że władze miasta przedstawiły listę projektów, bank tę listę projektów zatwierdził i teraz w kolejności według potrzeb i według możliwości też miasta realizujemy te projekty. Czyli krótko mówiąc, miasto może decydować z tej listy, który projekt będzie realizował, w jakiej kolejności, w jakim tempie i tak dalej. Więc duża elastyczność też, jeśli chodzi o nasze podejście do finansowania miast czy regionów.
Bank jest też zaangażowany w transformację energetyczną Unii Europejskiej. Jakie działania podejmuje?
Wiemy dzisiaj, że transformacja energetyczna jest priorytetem, ale nie tylko z powodu zmian klimatycznych, nie tylko z powodu naszych ambicji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ale też wiemy o tym, że energia czy źródła energii są bardzo ważne w zakresie autonomii Unii Europejskiej i każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W związku z tym ta dywersyfikacja źródeł energii, a przede wszystkim odejście od tych źródeł energii w postaci paliw kopalnych, gazu, ropy pozyskiwanych z Rosji, ale nie tylko, również z innych krajów o, powiedziałbym, dyktatorskich rysach, bardzo niedemokratycznych, jest to w tej chwili priorytetem. I my jako Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Unii Europejskiej, Bank Klimatu czy Zielony Bank, bardzo często mówimy o sobie. W ubiegłym roku 58% portfela naszych inwestycji przeznaczyliśmy właśnie na wsparcie zrównoważonych zielonych inwestycji, po to, żeby ta transformacja była szybsza. Ale wiemy też, że ta transformacja nie jest możliwa z dnia na dzień, że wiele regionu, w Unii Europejskiej, ale też i poza Unią Europejską, potrzebuje takiego wsparcia w przejściu, czyli w transformacji, w przejściu od paliw kopalnych do tych źródeł energii czystszych, do źródeł bardziej zdywersyfikowanych. I dlatego też bank, aby przyspieszyć tą transformację, podjął decyzję o dodatkowym wsparciu miast i regionów w zakresie transformacji 30 miliardów euro na 5 lat. Oprócz tej naszej regularnej działalności, czyli oprócz tego wszystkiego, co robimy dotychczas, dodatkowe to 30 miliardów na przyspieszenie transformacji. W Polsce na przykład finansujemy też duże spółki energetyczne. W 2021 roku końcówka podpisaliśmy umowę na 2,8 miliarda złotych na rozbudowę sieci energetycznej. W ubiegłym roku 2 miliardy złotych. To wszystko po to, żeby nie tylko tę energię pozyskiwać, ale również, żeby ją magazynować i dystrybuować. Stąd też nasze zaangażowanie w właśnie finansowanie sieci dystrybucji. Po to, żeby te źródła odnawialne energii w przyszłości było gdzie podłączyć. Bez dobrej, nowoczesnej sieci energetycznej będzie to niemożliwe.
Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Naszym gościem była pani Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.